W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania w skład Państwowej Komisji Wyborczej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
To bardzo ważna misja. Państwowa Komisja Wyborcza jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowania demokracji, powiedział prezydent. Andrzej Duda podziękował też grupie ekspertów za przyjęcie nominacji.
Państwowa Komisja Wyborcza de facto gwarantuje wszystkie prawa wyborcze w znaczeniu ich rzeczywistego funkcjonowania, dba o to, aby wybory odbyły się tak jak należy, a przede wszystkim pilnuje tego i przeprowadza cały proces głosowania i pilnuje tego, aby ich wynik jak najszybciej i w jak najrzetelniejszy sposób został ustalony i dotarł do opinii publicznej. Jest to więc rola w naszym ustroju demokratycznym absolutnie fundamentalna, związana z niezwykłą odpowiedzialnością i w bardzo szczególny sposób obserwowana także przez społeczeństwo w kraju, więc rola niezwykle ważna.
W grudniu Sejm wskazał 7 członków PKW. Z rekomendacji PiS-u w PKW zasiądą Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki oraz Arkadiusz Pikulik.
Koalicja Obywatelska zgłosiła do komisji Ryszarda Balickiego oraz Konrada Składowskiego. Lewica wskazała Liwiusza Laskę, natomiast PSL Kukiz 15 Macieja Miłosza.
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazał do PKW sędziego Sylwestra Marciniaka, a prezes Trybunału Konstytucyjnego sędziego Wojciecha Sycha. Spośród tej dwójki sędziów wybrany zostanie przewodniczący PKW.
Warszawa, Poznań i Gdańsk. Samorządy tych miast w niepokojący sposób próbują wprowadzać do szkół ideologię gender oraz LGBT.
Instytut Ordo Iuris przeprowadził analizę najpoważniejszych przejawów tego zjawiska.
W Gdańsku zajęcia z tzw. edukacji seksualnej wprowadzono do szkół pod pozorem ochrony zdrowia. Młodzieży udostępniono broszurę Zdrowe Love, która w części wypełniona była terminologią charakterystyczną dla ideologii gender. Wprowadza ona pojęcia takie jak heteronormatywność, płeć społeczna czy prawa seksualne. O szczegółach mówi Niko Dembernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.
W Gdańsku mamy do czynienia z forsowaniem już od 2 lat programu tak zwanej edukacji zdrowotnej, będącej w istocie zakamuflowaną formą wulgarnej edukacji seksualnej, broszurą o nazwie Zdrowe Love. Broszura ta opiera się na pewnych ideologicznych założeniach, stojących w jaskrawej sprzeczności z podstawą programową polskiego szkolnictwa, w szczególności wychowania do życia w rodzinie. Mówi się tam, przywołuje się tam na przykład tak zwaną deklarację praw seksualnych, która sugeruje, że dzieci mają tylko prawa seksualne i to już od 4 roku życia. Są istotami seksualnymi i powinny być poddawane edukacji seksualnej w tym najgorszym, najbardziej permisywnym wydaniu.
Z kolei w Poznaniu obok bezpośredniego dofinansowania zajęć szkolnych z udziałem zewnętrznych organizacji LGBT postanowiono wprowadzić ideologiczne treści w sposób pośredni i kilkuetapowy. Powołano m.in. Zespół do spraw polityki równości i różnorodności. Zespół ten zajmował się przemycaniem treści genderowych i antykatolickich do wieloletniej polityki oświatowej Poznania. Instytut Ordo Iuris zapowiada, że wszelkie przypadki wywołujące wątpliwości zostaną zgłoszone do kuratorium oraz wojewodów. Rodzice, którzy chcą mieć nadzór nad treściami, jakie są przekazywane ich dzieciom w szkole, mogą złożyć stosowne oświadczenie. Wzór pisma można pobrać ze strony internetowej Ordo Iuris i przedłożyć w szkole. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna jednomyślnie uchyliła decyzję prezydenta Warszawy o przyznaniu łącznie około 5 milionów złotych odszkodowania za nieruchomości przy ulicy Bożymowskiej. Chodzi o 3 decyzje z 2011 roku. Ponadto komisja zdecydowała o przekazaniu prezydentowi stolicy uchylonych decyzji do ponownego rozpatrzenia.
Taka decyzja zapadła w czasie posiedzenia niejawnego. Uzasadnienie przedstawił szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Komisja ustaliła szereg nieprawidłowości. Pierwszą z nich jest nieprawidłowe zbadanie przesłanek wskazanych w artykule 215 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, warunkujące wypłatę odszkodowania. W ocenie komisji prezydent miasta stołecznego Warszawy nie przedstawił w sposób zgodny z zasadami postępowania administracyjnego motywów swojego rozstrzygnięcia w tym zakresie, bowiem doszło w tym zakresie do naruszenia licznych zasad prowadzenia postępowania dowodowego, w tym m.in. zasady bezpośredniości. Ponadto badane rozstrzygnięcia naruszają normy określone w artykułach 104 paragraf 2 i 107 paragraf 3 KPA. W świetle zebranego materiału dowodowego ustalenia poczynione przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy co do ustalenia osoby poprzedniego właściciela nieruchomości budzą uzasadnione wątpliwości.
W ubiegłym tygodniu komisja weryfikacyjna orzekła o uchyleniu w całości 4 decyzji stołecznych władz dotyczących Bożymowskiej.
Jednocześnie przekazała sprawy do ponownego rozpatrzenia. Na mocy uchylonych wtedy decyzji prezydent Warszawy przyznał ponad 5,5 miliona złotych odszkodowania na rzecz Marzeny K., Kamili S. oraz Janusza P. W grudniu ubiegłego roku komisja uchyliła przyznane w latach 2010-2012 ponad 3 miliony złotych odszkodowania za nieruchomości przy Bożymowskiej. Łącznie za tereny przy tej ulicy przyznano około 20 milionów złotych odszkodowania.
Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie postępowania dyscyplinarnego dotyczącego profesor Ewy Budzyńskiej. Poinformował o tym minister Michał Woś.
Socjolog z Uniwersytetu Śląskiego grozi kara nagany za wykłady o rodzinie. Grupa studentów oskarżyła ją m.in. o homofobię i szerzenie poglądów radykalno-katolickich.
Odnosząc się do tej sytuacji, minister Michał Woś zaznaczył, że nie można pozwalać na dyskryminację ze względu na poglądy. Poinformował też, że zawiadomienie do prokuratury złożyła w tej sprawie przedstawicielka Solidarnej Polski.
Absolutnie nie może być zgody na wprowadzanie tego typu cenzury na polskich uczelniach. Nie może być zgody na dyskryminowanie osób z uwagi na ich poglądy, z uwagi na ich przekonania. Składamy po pierwsze wyrazy pełnej solidarności z panią profesor. Po drugie, w parlamencie w ramach zespołu parlamentarnego będziemy monitorować tę sytuację w ramach zespołu parlamentarnego do spraw walki z cenzurą na polskich uczelniach. I po trzecie, zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, żeby w ramach postępowania przygotowawczego sprawdzić, czy nie doszło tutaj do przestępstwa w ramach tego działania, na które człowiek przyzwoity nie może się godzić, wobec którego człowiek przyzwoity nie może przejść obojętnie.
Minister Michał Woś dodał, że polecenie podjęcia z urzędu czynności w tej sprawie wydał prokuraturze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
W sobotę wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin zapowiedział, że na początku tygodnia przedstawi projekt ustawy chroniącej wolność słowa i badań na polskich uczelniach.
Ministerstwo Infrastruktury chce doświetlić przejścia dla pieszych na terenie kraju. Takie rozwiązanie przyniosło wymierne efekty w województwie małopolskim.
W tym regionie nie zanotowano żadnego wypadku na przejściu po zmroku, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Szef resortu uczestniczył w posiedzeniu Małopolskiej i Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie.
Tych zaleceń, które wypracowaliśmy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych, ona przynosi swoje efekty. Żadnego wypadku drogowego w Małopolsce nie zanotowano na przejściach dla pieszych po zapadnięciu zmroku. Oczywiście działania kosztowne, ale też efekt przerósł najśmielsze oczekiwania i też przygotowujemy taką inicjatywę na przejściach dla pieszych w całym kraju. To niebawem będzie wiele tysięcy przejść dla pieszych w całym kraju w sposób właściwy doświetlony.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest dzisiaj priorytetem rządu. Obecne władze chcą zmniejszyć liczbę wypadków i ofiar śmiertelnych na polskich drogach.
W szczególnym zainteresowaniu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Ma to związek z dużą liczbą zdarzeń w takich miejscach.
Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w Tokio, że Japonia jest jednym z głównych partnerów Polski w rejonie Azji i Pacyfiku.
Szef rządu przebywa z dwudniową wizytą w tym kraju. W ambasadzie Rzeczpospolitej spotkał się z Polonią i przedstawicielami środowisk kultury, nauki i biznesu japońskiego.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, co łączy oba kraje. Podkreślił też, że dla Polski Japonia ma znaczenie strategiczne.
Bo podobnie jak Polska przez ostatnie lata, wieki żyła w cieniu Rosji, dziś na pewno dużym wyzwaniem dla Japonii jest rosnąca potęga Chin, ale także Rosja. A więc patrząc na geopolitykę, z tego punktu widzenia na politykę Chin, jedwabny szlak, na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jaki ma Japonia i Polska, widać wyraźnie, że jakkolwiek jesteśmy od siebie daleko, to dużo więcej nas łączy niż cokolwiek by mogło nas dzielić w tym wymiarze strategicznym.
Premier Mateusz Morawiecki zachęcał również obecnych na uroczystości japońskich biznesmenów do inwestowania w Polsce, między innymi w obszarze infrastruktury. Szef rządu akcentował także możliwość współpracy z Japonią w zakresie energetyki.
Na wtorek zaplanowano spotkanie polskiego szefa rządu z premierem Japonii, japońską parą książęcą oraz inwestorami.
Unia Europejska będzie zaangażowana w monitorowanie przestrzegania embarga na dostawy broni do Libii, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz po spotkaniu szefów dyplomacji państw unijnych.
Unia Europejska, jak relacjonował szef MSZ, może odgrywać rolę mediatora, jeśli chodzi o strony konfliktu w Libii.
Dominował optymizm, taki pewna nadzieja na wprowadzenie prawa międzynarodowego, przestrzeganie przede wszystkim embarga w handlu bronią, bo to jest głównym problemem w Libii. No i miejmy nadzieję, że ten proces pokojowy będzie trwał. Ostrożny optymizm można by określić w tę sytuację i Unia Europejska będzie zaangażowana w monitorowanie sytuacji. Dyskutowaliśmy także odnowienie mandatu czy przekształcenie tego mandatu operacji Sofia, tak aby bardziej ona była skoncentrowana na pomoc Libii w przezwyciężeniu tego wewnętrznego kryzysu. Możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z taką wojną domową. Oczywiście zaangażowanie innych aktorów, takich jak Rosja i Turcja, ma duże znaczenie. Ono nie pomaga w stabilizacji sytuacji.
Rozmowy w Brukseli odbyły się dzień po szczycie w Berlinie, gdzie przedstawiciele 16 państw i organizacji międzynarodowych zgodzili się, że embargo ONZ na dostawy broni do Libii ma być przestrzegane i monitorowane.
Natomiast militarne wsparcie dla stron konfliktu ma być wstrzymane. Uczestnicy szczytu zaapelowali też o rozbrojenie i demobilizację walczących w Libii oddziałów.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.